Witamy w studiu naszego pierwszego wieczornego gościa, dr Dominika Byczkowska-Owczarek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Porozmawiamy o atrakcyjności. Pewnie ten temat dotyczy głównie kobiet, chociaż, bo ja wiem, mężczyzn pewnie też.
Oczywiście, to jest taki temat, który dotyczy właściwie wszystkich ludzi. To, o czym pani powiedziała, czyli ta atrakcyjność kobiet, jest tematem, na którym się zazwyczaj skupiamy. Natomiast warto by sobie było zadać pytanie, co to w ogóle jest atrakcyjność.
No właśnie.
Dlatego, że my myślimy często o atrakcyjności jako o kobiecości, albo jako o atrakcyjności seksualnej. A atrakcyjność można zdefiniować jako taka umiejętność lub zdolność wywołania w kimś pozytywnego wrażenia. Takich pozytywnych odczuć na nasz temat, tak? No i tutaj pojawia się taka prawdziwa natura tej atrakcyjności. To znaczy, to nie jest coś, co jest moją cechą, tylko to jest coś, co jest pomiędzy mną a drugim człowiekiem. Czyli moja umiejętność wywołania jakiegoś wrażenia.
Czyli ta tak zwana chemia.
Tak, choć ta chemia może mieć walor taki towarzyski. I wtedy mówimy o atrakcyjności interpersonalnej. No a może mieć wymiar właśnie takiej chemii
erotycznej,
czy właśnie takiej chemii, albo na przykład takiej chemii zawodowej, tak? Jakiejś takiej atrakcyjności, która ma wpływ na nasze życie zawodowe.
Czyli, że dobrze mi się z kimś pracuje.
No albo robi wrażenie osoby profesjonalnej, na której można polegać. Więc ta atrakcyjność ma bardzo wiele twarzy, ale na pewno jest ona relacją. Czyli ona nie jest cechą osoby, tylko to jest ona jest efektem jakiegoś oddziaływania na kogoś
czyli
drugiego.
Czyli nie jest tak, że po prostu jesteśmy atrakcyjni, bo jesteśmy atrakcyjni, tylko jesteśmy atrakcyjni dla kogoś.
Tak, albo posiadamy umiejętność wywoływania tego poczucia, wywierania pozytywnego wrażenia u wielu osób.
No właśnie, bo ja właściwie nawet od tego chciałam zacząć. Czy my jesteśmy atrakcyjni dla siebie, dla jakiejś grupy docelowej, czy też jesteśmy atrakcyjni, w ogóle jesteśmy atrakcyjni dla całego świata?
No myślę, że gdyby się znalazła osoba, która byłaby atrakcyjna dla całego świata.
No ale jak weźmiemy jakieś kanony takiej firmowej urody na przykład, to możemy powiedzieć, że tak, że to jest taka osoba, która ogólnie każdemu się podoba. Pewnie znalazłyby się takie postaci.
Pewnie w jakimś sensie tak, choć też to, że ktoś się nam podoba, to nie jest tożsame z atrakcyjnością. Bo może być to ktoś, kto jest piękny, atrakcyjny fizycznie, ale na przykład nie wywołuje w nas pozytywnych odczuć, tak? Tylko wywołuje na przykład w nas dystans albo onieśmielenie, a nie wywołuje w nas właśnie takich pozytywnych odczuć, tak? Czy dla kogo my jesteśmy atrakcyjni?
No właśnie. No bo tak, bo ja mogę być dla siebie atrakcyjna na przykład w takiej przydługiej męskiej koszuli. Mogę się fantastycznie czuć, uważać, że to jest bardzo kobiece i ja się w tym bardzo dobrze czuję. No ale to jest dla siebie, tak? Powiedzmy, że moja grupa docelowa to są, dajmy na to, młodzi ludzie, którzy bardzo lubią tatuaże i powiedzmy, że ja jestem wytatuowana w całości, tak? I tak sobie wyobraźmy. I w tym momencie, no to pewnie w mojej grupie docelowej będzie atrakcyjne, w tej grupie, w której ja się poruszam. Co powie na to reszta świata? No może niekoniecznie będzie przyklaskiwać i niekoniecznie to będzie dla nich atrakcyjne. Więc teraz to pytanie właściwie, do kogo my kierujemy tą naszą atrakcyjność?
No właśnie, bo to jest też to pytanie o te kanony atrakcyjności, prawda? Czyli co to znaczy, że ktoś jest atrakcyjny? Te kanony są tworzone albo po prostu przez kulturę, w której żyjemy, przez czasy, w których żyjemy, bo oczywiście kanony atrakcyjności...
No czy nawet zmieniły się bardzo.
Tak, one się zmieniają dosyć dynamicznie zresztą. No ale mają też taki walor subkulturowy. Czyli w różnych subkulturach ta atrakcyjność może być zupełnie inaczej definiowana. A co to znaczy być atrakcyjnym dla siebie? No to jest w ogóle takie bardzo głęboko socjologiczne pytanie, dlatego że co to znaczy, że coś ja uważam za atrakcyjne? No w procesie socjalizacji, czyli takiego uczenia się życia w społeczeństwie. My się uczymy też tego, co jest atrakcyjne. Uczymy się też tego, co jest piękne, tego, co jest dobre, tego, co jest prawdą. No więc patrząc na siebie, trochę patrzymy przez pryzmat tych kanonów, tak? Więc to, że ja jestem dla siebie atrakcyjna, to ja też trochę patrzę przez te społeczne okulary. I staram się też popatrzeć na siebie oczami innych. co być może czasami jest trochę wypaczone, bo wiemy, że postrzeganie siebie także na przykład ze względu na, nie wiem, atrakcyjność wobec płci przeciwnej, też czasami jest zaburzone i nam się wydaje, że jesteśmy za mało atrakcyjni, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Zaczynamy się poprawiać i okazuje się, że cały czas nam się wydaje, że jesteśmy jeszcze niedoskonali, aż osiągamy jakiś taki efekt, no, który jest po prostu bardzo sztuczny.
Ja myślę, że do tych sztucznych efektów to przejdziemy, ale wspomniała pani o tym, że zmieniły się te kanony atrakcyjności, estetyki, tak jak to było kiedyś. Taka kobieta z prawdziwego zdarzenia na przykład, prawda? Ten kształt gitary praktycznie. Czyli, bo ja wiem, może osy później, tak? Gdzieś takie wyobrażenie, jak też kobieta powinna wyglądać, przynajmniej wizualnie. Później to się zaczęło zmieniać. Trochę chłopczyce nam się pojawiły. Mm-hmm. Kobiety z cygarem, kobiety w spodniach. To wszystko się zmieniało i to też było atrakcyjne.
No kiedyś bardzo atrakcyjni byli mężczyźni, którzy nosili pończochy, prawda? Także te kanony dotyczą obu płci. Tutaj niestety panowie no nie mają taryfy ulgowej, chyba coraz bardziej. Kanony urody i kanony atrakcyjności, one, czy jest taki mit, tutaj nawiążę do tego mitu urody, Naomi Wolf, która postawiła taką śmiałą tezę, że nam się wydaje, że piękno i atrakcyjność mają swoje zakorzenienie w ewolucji. Czyli, że to, co jest zdrowe, jest piękne, to, co jest zapewnia płodność, jest piękne. No, ale Naomi Wolf zauważyła, że to chyba nie jest możliwe, ponieważ te kanony się tak często zmieniają, że ta ewolucja nie zdążyłaby po prostu nadążyć za tym. I ona stwierdziła, i myślę, że ma w tym dużo racji, że kanony piękna są podyktowane tym, co jest po prostu korzystne dla danego społeczeństwa. Czyli wtedy, kiedy korzystne było, żeby kobieta rodziła dużo dzieci, wówczas płodność, szerokie biodra, duże piersi, prawda, jasne włosy, młodość, jasna skóra. O, no, na przykład ta skóra jest bardzo ciekawym przykładem. Jasna skóra, no nawet pamiętamy z różnych filmów, tak? Te takie blade lica na dworach królewskich, prawda?
Zasłonięte tymi białymi parasolkami przed słońcem, tak.
A no właśnie, dlaczego? Dlatego, że ciemna skóra się kojarzyła
nie
z tym.
Nie mam pojęcia, mnie się nie podoba.
No właśnie, bo my nie żyjemy w tamtej epoce. Ale wtedy ona się, taka jasna skóra kojarzyła się z dobrobytem i z wysoką pozycją społeczną. No bo kto był wystawiony na słońce? Klasy niższe. Przede wszystkim chłopstwo, które pracowało na słońcu, prawda? W polu. Więc ciemna taka skóra była kojarzona po prostu z niską klasą społeczną. To się zmieniło w okolicy tak lat 20., 30., kiedy zaczęto wyjeżdżać, kiedy właśnie ciemna skóra zaczęła być dowodem na to, że stać nas na wakacje. Że, prawda? I wiemy, co się działo w tutaj, nie wiem, w latach 50., 60., smarowanie na tych plażach jakimiś środkami, które przyspieszały opalanie, chwalanie się opalenizną i która weszła po prostu do kanonu atrakcyjności. No dzisiaj osoby blade.
No mogą się nawet z chorowitością kojarzyć.
Tak, no są w pewnym sensie poza kanonem.
Albo
prawda?
Przepracowane, może nie mają kiedy odpocząć, kiedy wyjechać.
No właśnie, kiedy wyjechać. Czyli też mamy tutaj jakieś nawiązanie do tych wakacji, do tego czasu wolnego, który się kojarzy może z zamożnością, może z właśnie jakimś stylem życia. Czyli właściwie, jeżeli sobie popatrzymy na te kanony atrakcyjności, to one są wplecione w te wartości, które dane społeczeństwo wyznaje. Więc podoba się to, co ucieleśnia wartości danego społeczeństwa.
A teraz mamy taki etap chyba w ogóle, w którym chcemy być atrakcyjni jak najdłużej. No w ogóle nie chcemy się zestarzeć. Najlepiej byłoby żyć wiecznie pewnie. I to z pięknym ciałem. To powoduje, że pojawiają nam się różne sposoby walki o to, żeby to ciało cały czas wyglądało coraz lepiej. Czy ono wygląda coraz lepiej? Ja bym się tutaj nie do końca zgodziła z tą tezą. Moim zdaniem wygląda coraz dziwniej. Coraz dziwniej wyglądają kobiety, które próbują na siłę zatrzymać młodość i atrakcyjność.
A myślę, że to dotyczy także mężczyzn. Tutaj mam takich kilku panów no to na prawda. Myśli, prawda?
Operacje plastyczne też nie są rzadkością u panów.
Mhm. Różnego rodzaju zabiegi, które mają powstrzymać to, co nieuniknione, prawda?
Mhm.
Jeżeli chodzi o osoby pracujące w mediach, to z pewnością jest to po prostu wymóg zawodowy. Czy na przykład, jeżeli są to osoby, od których wyglądu zależy kariera zawodowa, prawda? Których zawód jest uzależniony od tego, jak wyglądają. Co oczywiście nie dotyczy tylko osób pracujących w mediach, czy nie wiem, influencerów, ale na przykład może dotyczyć także osoby pracujące w biznesie. I tutaj o tyle, o ile na przykład poprawianie urody u kobiet jest reklamowane właśnie jako zwiększenie swojej atrakcyjności kobiecości, to dla panów te zabiegi są reklamowane właśnie jako dające większe szanse rozwoju zawodowego. Jak to wygląda? Czy to wygląda dziwnie? No myślę, że to jest właśnie związane z tym, o czym mówiłam wcześniej, czyli z tym obrazem siebie. A tym, że wydaje nam się, że
ale
wszyscy...
my się przecież starzejemy. Starzeje się też nasz mózg. My trochę inaczej myślimy. Nie możemy wyglądać jak nastolatki i mieć umysłowości, nie wiem, 70-letniej kobiety na przykład.
Tak.
Bo to jest taki trochę dysonans.
Jest to dysonans, chociaż sądzę, że też ta nasza kultura daje nam recepty na to, żeby ten dysonans jakoś, może nie rozwiązać, ale jakoś tak zaleczyć. Możesz być zawsze młoda, możesz robić wszystko, co chcesz, wszystko zależy od ciebie. To są takie komunikaty tej naszej dzisiejszej kultury, prawda? Gdzie tak naprawdę wmawia się nam, uważam, że w sposób nieuzasadniony, że możemy zrobić wszystko. I ciało jest takim miejscem, które jest nam przekształcać tak naprawdę najłatwiej. Sposób myślenia jest trudniej zmienić niż, nie wiem, skorzystać z jakiegoś zabiegu kosmetologicznego, tak? Czy chirurgii estetycznej. W ogóle z tym, to starzenie to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Dlatego, że no, samo powiedzenie komuś, że się zestarzał, chociaż jest jakimś tam opisem sytuacji, no to ma taki walor bardzo negatywny, prawda?
No na pewno.
No właśnie, a w kanonie poprzednich epok nabranie doświadczenia, tak, wraz z wiekiem, no było po prostu elementem normalnego życia. No była taka rola matrony, która wyglądała zupełnie inaczej niż młoda dziewczyna na wydaniu, ale była darzona bardzo dużym szacunkiem. Dzisiaj, no, nie mamy takich matron, prawda? Wszystkie powinnyśmy prawie że do grobowej deski być piękne, młode, nie mieć zmarszczek, być szczupłe, sprawne i mieć ten błysk wokół, prawda? Mhm. Czyli cały czas ten sam sposób wywoływać u innych to pozytywne wrażenie.
Nawet jak się patrzy na zdjęcia tych poprzednich pokoleń, to kobiety na przykład 40-letnie wyglądały zupełnie inaczej niż obecne 40-latki. To były już takie matki Polki praktycznie.
No to 40-latek, prawda? Mhm. I Madzia Karwowska,
teraz,
prawda?
No właśnie.
Zresztą,
a teraz
inżynier
to jeszcze taka
Karwowski.
Trochę nastolatka w gruncie
tak.
rzeczy.
Mhm. Inżynier Karwowski przecież też nie przypomina dzisiejszego 40-latka. Mhm. To był taki stateczny ojciec, tak? Więc tak. Ten kanon lat 70., czyli tak naprawdę dosyć niedawno, zupełnie był odmienny od tego kanonu dzisiejszego. No nie wiem, jak pomyślimy sobie o takich medialnych postaciach, które mają lat 40, to są zupełnie inne wzorce.
Pomyślałam sobie o tym, że kiedyś pewnie było trudniej, bo jeśli się urodziliśmy niedoskonali, no to tacy musieliśmy umrzeć. A teraz, jeśli kobieta uważa, że ma, nie wiem, niewłaściwy kształt piersi, to absolutnie nie jest problem. To jest kwestia uzbierania pieniędzy, żeby się poprawić. Właściwie wszystko możemy w sobie poprawić. I czy to nie staje się celem na przykład czasem również u niektórych osób? Celem samym w sobie.
Mm-hmm. Jest taka koncepcja w socjologii, która mówi o tym, że kontrola społeczna dotyczy coraz większej liczby sfer, części fizjologii funkcjonowania naszego ciała. Czyli, że to, co kiedyś było normalne, naturalne, dzisiaj już uważane jest za jakiś taki wybryk. Powiedziała pani, że jak ktoś był kiedyś niedoskonały, rodził się niedoskonały, to umierał niedoskonały. No niestety wydaje mi się, że tak jest nadal. Bo czego byśmy sobie nie poprawili, prawda? To i tak nigdy tej doskonałości nie osiągniemy, bo po prostu na tym polega doskonałość, że ona nie istnieje. Możemy do niej dążyć, ale jak tak się zaczniemy poprawiać, to w końcu przestaje być to naturalne i przestajemy być doskonali, bo jesteśmy za bardzo sztuczni.
No, z całą pewnością. Należymy w takiej dobie ogromnych porównań. Ciągle widzimy te piękne kobiety, czy to w filmach, czy w mediach społecznościowych. No, musimy się porównywać, nie ma chyba innego wyjścia.
No tak, dlatego że właśnie na siebie też patrzymy przez tą perspektywę społeczną. Czyli porównujemy nasze realne ciało do tego obrazka, na którym jest osoba, która po pierwsze spędza 8 lub 10 godzin dziennie na tym, żeby dobrze wyglądać, tak? Nad działaniami, które mają spowodować, że ona będzie dobrze wyglądała, a na koniec jeszcze nakładany jest na to filtr. I później jak spotkamy taką osobę na ulicy, albo nie wiem, na stacji benzynowej, czy w sklepie spożywczym, no to wtedy jednak to porównanie wychodzi chyba lepiej. My się porównujemy do obrazków, które są nierealne. To jest niestety bardzo duży problem. To jest bardzo duży problem u dzieci. To jest bardzo duży problem u dziewczynek w szczególności, chociaż nie tylko, które po prostu już w wieku 8 lat uważają, że są za grube. Bo obrazy w mediach są takie, społecznościowych, ale też tradycyjnych, że te dzieci są po prostu bardzo szczupłe, bardzo ładne, mają zawsze zrobioną fryzurę, pewnie są też umalowane.
O czym nie wiemy.
O czym oczywiście nie wiemy, tak? No są kraje takie jak Hiszpania na przykład, czy Izrael, gdzie musi być oznaczenie, że ten
jest
dany
retuszowany,
obraz, tak, został wyretuszowany w jakimś programie. Mhm. I to jest moim zdaniem bardzo istotne, bo porównywanie się do obrazka jest
pociągać za sobą okropnie wyglądające konsekwencje, tak podejrzewam. A wśród tych konsekwencji, które pewnie wynikają w jakiś sposób z porównań, może być zarówno depresja na przykład, jak i chociażby anoreksja, z którą, no może ostatnio się o tym aż tak bardzo dużo nie mówi, ale pamiętam, że był taki moment, kiedy to był ogromny problem.
Na kobiety, nastolatki, prawda?
No,
których ten obraz
tak.
siebie może być rzeczywiście bardzo negatywny. To są poważne choroby, o czym też myślę, że warto byłoby mówić, że ten obraz siebie to nie jest jakiś taki wymysł, który my mamy w głowie. On wpływa na to, co my robimy, on wpływa na to, jak my jemy, on wpływa na to, jak my postrzegamy siebie w relacji z innymi. On tak naprawdę może zadecydować o tym, czy my popełnimy samobójstwo, jeżeli rzeczywiście doprowadzi na przykład, tak jak pani mówiła, do depresji. Więc ta atrakcyjność, ona... My sobie mówimy często o atrakcyjności jako o czymś takim błahym, prawda? No podoba się, nie podoba się, fajnie tutaj. Bardziej
to
się
zależy pewnie tak. W jakim wieku jeszcze o tym mówimy.
No tak, zdecydowanie. W młodszych rocznikach, powiedzmy, nie wiem, na przykład w szkole średniej, to na pewno jest dużo bardziej istotne, prawda? Niż, nie wiem, u pań 80+, na przykład. Chociaż kto wie. Może
chociaż
wcale tak
wie,
nie jest, prawda?
Po 70 operacjach już, na przykład.
Na przykład. Ale w ogóle pojęcie, czy to zjawisko atrakcyjności, to ono nie jest ani błahe, ani ono nie jest takie jednostronne, że można być atrakcyjnym i to jest super, a jak się nie jest atrakcyjnym, to nic nie szkodzi. Przede wszystkim to, że ktoś jest uważany za osobę atrakcyjną, na przykład atrakcyjną seksualnie, no w wielu kulturach, także niestety w naszej, no jest często usprawiedliwieniem do jakichś napaści seksualnych. Prawda? No to jest to słynne obwinianie ofiary w przypadku na przykład molestowania. I to wielokrotnie zdarzało mi się czytać takie komentarze, jeżeli jest dziewczyna, nie wiem, 15-letnia, 14-letnia, jest jej zdjęcie w mediach społecznościowych, że zaginęła, no to jeżeli jest ładna, jeżeli jest pomalowana, no to niestety tam jest bardzo wiele komentarzy, no że właściwie sama sobie na to zasłużyła, tak? Więc ta atrakcyjność, ona, to, że my jesteśmy atrakcyjni dla innych, to wcale nie oznacza, że to ma tylko pozytywne skutki.
No ale nie możemy się wstydzić tego, że jesteśmy atrakcyjni.
Nie możemy się tego wstydzić. Dlatego myślę, że edukacja jest bardzo istotna. Po prostu nauczenie samego siebie i taka refleksja, że ta atrakcyjność fizyczna, czy atrakcyjność interpersonalna albo seksualna to jest jedno, a na przykład kompetencje zawodowe to jest drugie. Bo też może być tak i bywa tak, że atrakcyjność seksualna powoduje, że na przykład nasze kompetencje, no częściej w przypadku kobiet, są w jakiś sposób deprecjonowane. Czyli na przykład jestem świetnym lekarzem, no ale na przykład bardzo atrakcyjnie wyglądam i to powoduje na przykład, że
pewnie w ten sposób zdobyłam dyplom.
No na przykład, prawda?
właśnie, gdyby już tak złośliwie na to spojrzeć.
No ale no, myślę, że takie są realia i jest niestety taki stereotyp. Dlatego jest w tej chwili wiele operacji, na przykład pomniejszenia biustu. Ponieważ on się kojarzy właśnie z taką atrakcyjnością seksualną, która może być przeszkodą w tym, żeby traktować...
Czyli żeby nie epatować po prostu tą seksualnością.
No tak, no tylko pytanie, czy posiadanie dużego biustu to jest od razu epatowanie, tak? No po prostu jest to jakaś tam cecha fizyczna. Pytanie na przykład, jakie cechy fizyczne u mężczyzn mogą powodować, że przysłaniają ich kompetencje zawodowe. Myślę, że są takie cechy, nie wiem, jak na przykład otyłość. No otyłość w ogóle powoduje, że my dopisujemy takiej osobie jakieś tam negatywne cechy psychiczne, tak? Czy cechy osobowościowe. Także ten wygląd, tak jak mówiłam, ta atrakcyjność czy brak tej atrakcyjności, to nie jest wcale taki błahy temat. Może nie powinniśmy o tym rozmawiać wieczorem, tylko...
tylko rano.
tylko rano, tak.
Kiedy wszyscy jesteśmy nad wyraz atrakcyjni, jak spojrzymy ten pierwszy raz w lustro, zaraz po obudzeniu. Pomyślałam, że atrakcyjność ciała to jest jedna rzecz, ale dochodzi tutaj też atrakcyjność związana z tembrem głosu, z zapachem, prawda? To też są takie nawiązujące do siebie elementy, że czasem spotykamy kogoś bardzo przystojnego mężczyznę, a jak się odezwie, to jakoś tak przestaje być atrakcyjny, bo nie ten głos na przykład, albo no tak. Nie ten zapach.
Ta zdolność wywoływania pozytywnego wrażenia, czy takiego postrzegania nas w sposób pozytywny, no ona się oczywiście składa z wielu elementów, tak? To są te elementy takie czysto fizyczne, czyli na przykład wzrost. No to już jest klasyk. Mówienie o tym, że zawsze wygrywa wyższy kandydat w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Zawsze to jest wyższy kandydat. Więc ten wzrost jest jak najbardziej taką cechą, która sprzyja temu, że będziemy postrzegani jako atrakcyjni. Na pewno skóra, jaką ona ma jakość, tak? Czy ona jest jakimiś niedoskonałościami, pomarszczona, czy ona jest właśnie jasna, gładka. Na pewno zapachy ciała i to jest na przykład też to, o czym mówiłyśmy wcześniej, że coraz bardziej ta atrakcyjność i ta kontrola wkraczają w konkretne sfery. Czyli kiedyś, nie wiem, zapach potu, czy na przykład zapach...
No tak, no mężczyzna musiał pachnieć, prawda, sianem, koniem i potem. I wtedy był prawdziwym...
I tytoniem,
tak.
No właśnie, czyli ta granica jest przesuwana, tak? No zapach, czyli tak, no przede wszystkim no to jakiś zapach taki najlepiej sztuczny, tak? Jakieś perfumy, woda kolońska, dezodoranty i tak dalej. No ale mamy na przykład zapach z ust. No też tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o różnego rodzaju firmy oferujące jakieś tam suplementy, diety, no to też no, mówią nam codziennie, że jest to coś, nad czym powinniśmy zapanować. Do tego tembr głosu, ton głosu, do tego na przykład spojrzenie, umiejętność utrzymania kontaktu wzrokowego, która jest bardzo ważna też, prawda? Więc tych elementów jest bardzo wiele. One się składają na taki obraz, właściwie na takie wrażenie, które nie zawsze jest uświadomione. My nie wiemy, dlaczego ktoś jest atrakcyjny. Nawet niekoniecznie fizycznie, ale tak po prostu, że to jest taka fajna osoba. Taka osoba na przykład, której mogłabym zaufać, albo z którą chciałabym pojechać na wakacje, czy nie wiem, iść do kina, czy po prostu porozmawiać, prawda? Toś ona się składa z wielu elementów. No my się oczywiście staramy badać te elementy, ale one nie wszystkie są tak do końca uchwytne. Dlatego, że atrakcyjność jest w relacji. Czyli na przykład bardziej podobają nam się osoby, które są do nas podobne. Na przykład używają podobnego słownictwa. Mają podobny styl gestykulacji. Są, to może będzie takie no nie do końca popularne, ale z podobnej klasy społecznej jak my. To jest też istotne.
Zastanawiałam się nad tym, czy atrakcyjność fizyczna daje nam pewność siebie.
Myślę, że tak, dlatego że ona umożliwia partnerski udział w interakcji z drugim człowiekiem. Czyli w tej relacji z drugim człowiekiem my nie czujemy się w jakiś sposób poniżeni, czy nie czujemy się w tej hierarchii takiej międzyludzkiej niżej niż nasz partner. Jeżeli czujemy się atrakcyjni, to czujemy, że mamy kontrolę nad przebiegiem tej relacji. Jeżeli natomiast uważamy, że jesteśmy mniej atrakcyjni niż ta druga strona lub niż grupa osób, to niestety mamy tendencję do tego, żeby po prostu opuścić taką grupę. Zresztą jeżeli wiążemy się w jakieś relacje romantyczne, to najczęściej jest tak, właściwie no, istnieje taka zasada, że wiążemy się z osobami, które są w podobnym stopniu atrakcyjne jak my. Co to znaczy? No to znaczy, że ja sama siebie oceniam, gdzie ja jestem w tej hierarchii atrakcyjności i dobieram sobie takiego partnera, który jest mniej więcej w tym samym miejscu. Rzadko się zdarzają takie związki, w których rzeczywiście jest ktoś bardzo mało atrakcyjny z osobą bardzo atrakcyjną. Dlatego, że no właśnie dobieramy sobie partnerów, którzy są do nas podobni, no i tacy, z którymi będziemy mogli czuć się na równi, po partnersku, a nie odczuwać non-stop jakieś tam, czuć się przy nich gorzej.
Chociaż mówi się, że kobiety chciałyby jednak błyszczeć w związku z tym, wybierają sobie mężczyzn, którzy im z urody nie dorównają. Żeby to jednak one były tą perełką. Może niech on będzie atrakcyjny intelektualnie, a atrakcyjność ekonomicznie, a atrakcyjność fizyczną zostawiamy sobie może w ten sposób.
No to tutaj dochodzimy do takiego zjawiska jak kapitał estetyczny. I rzeczywiście to o czym pani mówi, myślę, że było prawdą jakiś czas temu, albo jest prawdą w pewnych kręgach społecznych, tak? Bo jednak teraz mamy do czynienia z taką dosyć dużą emancypacją kobiet, które już nie chcą być tylko ozdobą w związku.
W ogóle nie potrzebują związku.
No albo w ogóle nie potrzebują związku, prawda? Natomiast no rzeczywiście w tych czasach, kiedy to mężczyzna głównie przynosił pieniądze do domu, a kobieta niezamężna była w zasadzie no, takim problemem dla rodziny. Mówiło się o starych pannach.
No i to już tak po 20 roku życia.
No bywały i takie...
Takie przypadki.
Bywały i takie przypadki, i takie czasy. Ale mówiłam o tym kapitale estetycznym. A no to jest właśnie coś takiego, co jest związane z pięknem, z wyglądem. I co, jak każdy inny kapitał, czy to ekonomiczny, czy to kapitał finansowy, czy kapitał społeczny, czyli znajomości, które posiadamy, te kręgi, w których się obracamy, o którym można wymienić na coś innego. No na przykład kapitał ten estetyczny, czy kapitał właśnie związany z pięknem, z wyglądem, no można wymienić albo na dobre małżeństwo, albo na przykład na super karierę modelki, za czym idą określone profity finansowe. Więc
to wszystko się tak opiera na układach?
A no żyjemy
na
w społeczeństwie.
Umowach zawartych?
Ja myślę, że tak, no żyjemy w społeczeństwie, żyjemy wśród innych ludzi. No układ to jest takie słowo...
No może umowa?
Może umowa, może wymiana, wzajemna relacja, interakcja oparta na czymś. Myślę, że tak. Tak, no to jesteśmy w sieci wzajemnych powiązań. Przecież nie spędzamy czasu z osobami, które nam nic nie dają. Które nam nie dają, nie wiem, chwil śmiechu. Nie dają nam możliwości rozwoju zawodowego, spędzenia miłego czasu, dowiedzenia się jakichś ciekawych rzeczy, zjedzenia czegoś
dobrego.
Zdarza
się, że spędzamy z takimi osobami czas, ale to są tak zwane toksyczne relacje.
No to wtedy, kiedy my więcej dajemy i czujemy się rzeczywiście, że ten właśnie balans nie jest zachowany pomiędzy braniem i dawaniem. I takie osoby nie są dla nas atrakcyjne. One mogą być w jakiś sposób pociągające, na przykład fizycznie, ale w dłuższej relacji one nie będą dla nas atrakcyjne, bo nie będą w nas wywoływały pozytywnych wrażeń.
Rozmawiałyśmy chwilę jeszcze przed wejściem na antenę o atrakcyjności w sensie zadbania o siebie jako takim produkcie pierwszej potrzeby.
Tak, faktycznie tak jest. Teraz, ponieważ bardzo wiele kobiet młodych z Ukrainy przyjechało do Polski w poszukiwaniu spokoju i schronienia, no to spotykam takie historie, na przykład związane z tym, że panie zaraz po przyjeździe, nie wiem, robią sobie fryzury czy malują paznokcie, dbają o siebie i dbają o swój wygląd. I że to jest takie może trochę dziwne, że one się tym zajmują, skoro tutaj właśnie...
Tak, oczekiwalibyśmy, że tutaj uchodźcy to tak będą siedzieć biedni, tacy zaniedbani i nie pomyślą o tym, że należałoby o siebie zadbać.
No właśnie, ale być może to jest tak, że zadbanie o te włosy, o paznokcie, czy nie wiem, o makijaż, to jest jedyne, co taka osoba może zrobić, żeby odczuć, że ma jakąś sprawczość. że ma kontrolę nad czymkolwiek. I że rzeczywiście po utracie domu, poprzedniego życia, po wyjeździe takim nagłym z kraju, być może to jest takie działanie, które umożliwia im po prostu osadzenie się w nowej rzeczywistości, gdzie one na przykład nie chcą czuć się, że są uchodźczyniami, tylko być może chcą po prostu poczuć się jak dawna ja, która zawsze miałam pomalowane paznokcie, zawsze miałam ufarbowane włosy, zawsze miałam piękny makijaż, prawda? To w ogóle jest taki troszeczkę znak czasów. Kiedyś było tak, że myśmy mieli tą samą rodzinę, ten sam kościół, tę samą pracę przez całe życie. Teraz już tak nie jest. Wszystko się zmienia. Zmieniamy pracę, zmieniamy rodzinę, męża, żonę, przeprowadzamy się. I tak naprawdę jedyna stała rzecz w naszym życiu to jest nasze ciało. Dlatego tak bardzo nie chcemy, żeby ono się zmieniało. Bo ono nam daje po prostu poczucie stabilizacji. Ono nam daje tożsamość. No, kiedyś byłam matką, żoną, nie wiem, katoliczką, urzędniczką, nauczycielką, mieszkanką jakiejś wsi. W tej chwili to wszystko się może zmienić, ale moje ciało w takim kształcie, jaki sobie być może wybiorę, no właśnie chciałabym, żeby było stałe jak najdłużej, bo ono mi daje poczucie bycia sobą. Te tożsamości już są tak trochę mniej zewnętrzne, pochodzące z jakichś tam zewnętrznych ról, a coraz bardziej wychodzą od jednostki. Jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej zindywidualizowanym. Więc to, w jaki sposób my sobie nadajemy znaczenia, kim jestem, no właśnie jest związane także z praktykami wobec ciała. Także kosmetycznymi, ale na przykład sportowymi. Kształtujemy na siłowni określone mięśnie, żeby w jakiś sposób wyglądać. Panowie inne mięśnie, panie inne mięśnie, prawda? No bo tutaj też mamy jest to związane z jakimiś kanonami właśnie. Jak najbardziej to jest być może działanie takiej pierwszej potrzeby psychologicznej. Ta atrakcyjność to jest jakaś taka zdolność. To nie jest cecha, na którą my nie mamy wpływu, tylko to jest jakaś taka umiejętność, którą możemy rozwijać. Może jest tak, że nie wszystkim musimy się podobać.
Na pewno.
Nie warto może jest tracić życie na to.
Marnować czasu na to, żeby tak, się podobać wszystkim.
Żeby się podobać wszystkim, tylko żeby rzeczywiście przede wszystkim podobać się sobie, czyli patrzeć przez te okulary społeczne na siebie, które są dla nas ważne.
Widzieć no bo chyba nie ma takiej możliwości, żeby podobając się sobie, nie podobać się innym.
Myślę, że jeżeli jesteśmy, lubimy siebie, jeżeli rozwijamy się, a w tym kierunku, który nas interesuje, to zawsze będziemy mieć coś ciekawego do powiedzenia. Jeżeli jesteśmy otwarci na inne osoby, to będziemy ich chętnie słuchać. I myślę, że właśnie tutaj jest klucz do tej atrakcyjności, właśnie jako do takiego rodzaju relacji z drugim człowiekiem.
No i w tym kierunku tych relacji może najlepiej by się było udać. Bardzo dziękuję. Doktor Dominika Byczkowska-Owczarek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.